zdumiewa to wydarzenie z synagogi, czyli z miejsca modlitwy. Po modlitwie, po wysłuchaniu Słowa Bożego wpadli w szał. Widzicie, co nam grozi? Że po modlitwie, po Eucharystii, po wysłuchaniu Słowa Bożego możemy wpaść w szał i możemy się narażać przeciwko komuś. Jakże musimy się pilnować, żeby to się nie wydarzyło w naszym sercu? Bezpośrednim powodem było uzdrowienie chorego człowieka. A ponieważ dokonało się ono w szabat, dzień święty, dla nas byłaby to niedziela, więc faryzeusze uznali, że Jezus naruszył spoczynek szabatu. No dzisiaj Żydzi ortodoksyjni na przykład nie rozpalają ognia w piecu w dzień szabatu, a nawet nie zapalają światła. Mają do tego wynajętych ludzi, którzy przychodzą, zapalają, a potem gaszą. Zupełnie irracjonalne zachowanie, ale to ich problem. Nawet rozpalanie pieca było uznawane za złamanie spoczynku szabatniego. Tym bardziej uzdrawianie, leczenie. To pokazuje, jak może wynaturzyć się ludzka interpretacja Bożego prawa. Jak może być daleko od tego, co Bóg postanowił. Bo przecież Bóg chce dobra człowieka pod każdym względem. Ale może się zdarzyć, że człowiek stworzy takie konstrukcje prawne, ogłosi takie zasady, które będą uniemożliwiały osiąganie dobra. I w tym dobrzy byli faryzeusze. To na pewno umieli robić. Dlatego mówi święty Paweł, żeby się strzec kwasu faryzeuszy, ponieważ odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Święty Paweł, kiedy dowiedział się o grzechach Koryntian, chrześcijan dokładnie w Koryncie, nie mógł wierzyć, że ludzie, którzy wydawać by się mogło, przyjęli chrzest i się nawrócili, zatęsknili za dawnym życiem. Nie dlatego, że ono było takie fajne, tylko że było łatwiejsze niż życie chrześcijan, ponieważ poganie nie muszą się stosować do pewnych zasad, które obowiązują w sumieniu każdego chrześcijanina. Poganin nie musi się stosować do dekalogu, do zasad ewangelicznych. Dla niego to nie istnieje. Inaczej niż dla chrześcijan. I po pierwszym zachwycie, po pierwszym takim przypływie gorliwości neofickiej, ci nowo ochrzczeni, kiedy zachwycili się Ewangelią, nagle poczuli ciężar, zobaczyli, że to nie jest proste życie. Zaczęli się uginać pod wymogami Ewangelii, aż w końcu zaczęli poważnie grzeszyć. Paweł tutaj wspomina przynajmniej o jednym grzechu, kazirodztwa. Że ktoś współżyje z żoną swego ojca. No tak się dzieje. Także dzisiaj się tak dzieje. współczesny wiek nie wymyślił żadnego nowego grzechu, może poza jednym, zanik poczucia grzechu, ale normalnie grzechy kazirodztwa istniały od zawsze właściwie. I jeśli popełniają te grzechy poganie, to można to traktować w kategoriach, że robią to ludzie, którzy nie otrzymali wtajemniczenia, nie zostali pouczeni, nie przeszli próby, nie rozsmakowali się w Ewangelii, ale to zaczęli popełniać chrześcijanie. I jeśli chrześcijanie robią takie lub podobne rzeczy, stanowią istotny problem i istotną przeszkodę na drogach wiary dla pogan. Poganie przyglądają się naszemu życiu, nas, księży, was świeckich, no i wyciągają wnioski. Patrzą uważnie, może nawet uważniej niż na innych, i zastanawiają się, na czym ta wiara polega, co ona powoduje. Dlatego jest bardzo poważna odpowiedzialność nas, ludzi ochrzczonych, za to, jaki obraz życia chrześcijańskiego zakodujemy w tych ludziach, co im pokażemy. Jeśli pokażemy im wykoślawiony obraz, zniekształcony na różne sposoby, no to oni mają mętne wyobrażenie o Bogu, nie wiedzą, z czym to kojarzyć, jaki ten Bóg jest. Dlatego Paweł reagował bardzo radykalnie, kiedy dowiadywał się, że we wspólnotach chrześcijańskich działy się rzeczy gorszące. Dzisiaj wielu ludzi, pewnie też i wielu księży, musiało być wyrzuconym z kościoła. Na bardzo długo. Aż odbyłoby pokutę. I dopiero po stwierdzeniu, że pokuta została odbyta i przemieniła tego człowieka, można byłoby przyjąć tych ludzi na łono Kościoła. Dlatego pokuta była nazywana drugim chrztem. Chrztu się nie powtarza, bo to jest sakrament jednorazowy. Inaczej niż Eucharystia na przykład, czy spowiedź. Ale nazywana była pokuta drugim chrztem. Człowiek na nowo musiał wejść w jarzmo Ewangelii, musiał się na nowo nauczyć żyć po chrześcijańsku. I świadkowie jego życia musieli zaświadczyć przed biskupem, że ten powrót faktycznie się dokonał. Że ten człowiek naprawdę zaczął żyć po chrześcijańsku. W tym sensie jest wielka odpowiedzialność wspólnoty wierzących za to, czy niewierzący na przykład zainteresują się wiarą, czy zechcą wejść do kościoła. Póki co mamy kierunek przeciwny. Ludzie opuszczają wspólnotę kościoła. To, że są chrzczone dzieci, niewiele zmienia w istocie, bo po jakimś czasie te dzieci będą wychodzić z kościoła, co pokazuje życie. Potrzeba wiary mocnej, konsekwentnej, wiary, która może zadziwić, która może pociągnąć, sprowokować w tym dobrym sensie, zachęcić niewierzący, zaciekawić, Dlatego musimy wszyscy się troszczyć, aby wspólnota Kościoła dawała znaki wiary. To nie jest prywatna sprawa, jak mówi wielu ludzi w istocie. To jest moja sprawa. Nie, nieprawda. Ani moja, ani twoja, tylko jest to nasza. Wspólnoty Kościoła. Nie jest obojętne, czy małżeństwo trwa, czy się rozpada. Czy ludzie są sobie wierni, czy się rozchodzą. Nie jest rzeczą obojętną, nie tylko dla nich. W ogóle dla Kościoła, jako wspólnoty. Dlatego nie można się dziwić reakcji Pawła Apostoła, który zapowiadał, że kiedy przybędzie do Koryntu, bo nie mógł osobiście na razie dotrzeć, zapowiadał, że kiedy przybędzie, to rozprawi się z tymi, którzy stali się źródłem zgorszenia. Co może zrobić człowiek, który poważnie zgrzeszy? Albo okazuje skruchę i się nawraca, albo zatwardza serce. I Paweł karci Koryntian, ponieważ oni nie tylko, że nie usunęli go z tej wspólnoty, ale patrzyli na to przez palce. Okazali się pobłażliwi, zaciemniając obraz wspólnoty. To częsty grzech. Często się mówi, że ktoś zamiata sprawę pod dywan. No właśnie. Czyli chce ukryć. Dla dobra instytucji, dla dobra wspólnoty, dla dobra kogoś. Tak to jest tłumaczone. A potem okazuje się, że nie ma żadnego dobra. Wprost przeciwnie. Samo zło. Dlatego potraktujmy poważnie to wyzwanie Pawła Apostoła, żebyśmy nie myśleli sobie, że nas to jakoś nie dotyczy, że moje życie to jest moje życie. Twoje na pewno, ale nie tylko. Należymy do tej samej wspólnoty wszyscy, za którą Jezus Chrystus wydał samego siebie, stając się naszą Paschą. Tak mówi święty Paweł. Amen.